Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny cotygodniowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Przypominamy, że odwiedzamy różne miejsca w przestrzeni, w czasie, po to, żeby pokazać, jak bardzo wielowątkowa jest historia naszego kraju i sięga nie tylko poza granice naszego kraju, poza etnosy. I tydzień temu byliśmy na Krymie.
I zostaniemy. Jeszcze idą wakacje, to ostatni podcast przed wakacjami, więc będzie troszeczkę na zasadzie wariacji krymskich, nie sonetów, ale generalnie jakie będą motywy przewodnie. Pokażemy wam, że Krym to nie tylko wojny. Wojny na zasadzie, że my się z nimi bijemy albo razem z nimi z kimś się bijemy.
Ale też uprawa wina słynnego.
Tak, ale też właśnie i wina i najróżniejsze rzeczy, handel, proszę państwa. Po drugie, pokażemy wam w kontekście wojny, żeby było jasne, no jednak specjalną relację kozacko-tatarską. Nie tylko znowu leją się między sobą, ale leją też innych i to czasami, no powiedzmy szczerze, nikt chyba nie spuścił nam takiego, tu trzy kropeczki, jak w 1348 roku Bohdan Chmielnicki razem z panem Tuchajbejem. Co mamy w Ogniem i Mieczem. Naprawdę, zobaczycie, że zostawiliśmy zdewastowani, ale też pokażemy wam, jak byli gotowi, to jest, można powiedzieć, zenit, apogeum tej chwały kozacko-sławy, kozacko-tatarskiej i braterstwa, ale też gotowi razem z nami przeciw Moskalom.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Okej, więc słuchajcie. Na pewno kojarzycie, że wiele razy się biliśmy. My za mało mówi się o tym, że jako kiedy walczymy razem, jako sojusznicy z Tatarami Krymskimi. To na pewno. I to, co robimy, próbujemy w tym podcaście niczym Sancho, Panza i Don Quixote zmienić to. Ale wiadomo, że w tych walkach mamy też handel i tak dalej, branie jeńców, niewolnictwo, wykup z obu stron i tak dalej, ale handlujemy też innymi produktami, tak? Żeby wam pokazać, że to nie tylko niewolnictwo i wojny. Co ma Krym do zaoferowania? No, jak posłuchacie podcastu, to sobie przypomnijcie, jak mówił król Jan III Sobieski, jak wysyłał posłów, żeby się tam dopytał, jaka moda najforemniejsza.
Ciuchy,
proszę państwa, i nie z lumpeksu. Nie tania odzież z Krymu, tylko luksus odzież z Krymu, tak? Broń, szabelki różne fajne, tak? Noże. I tutaj noże też takie normalnie do krojenia, do kuchni, tak? Stal japońska, samurajska. Owoce najróżniejsze. I potem nazwy tych owoców, takie karpus, arbus i tak dalej. Stamtąd, wspaniałe owoce. Stąd przecież bahçe saray, czyli bahçe, ogród, tak? Kasza stamtąd, zwana tatarką, kasza gryczana, się bardzo upowszechni. Zwierzęta najróżniejsze, bydło, woły, tak jak i Ukraińcy, nie tylko kozacy, tak? Kozacy są często jak kowboje, tak samo Tatarzy. To bydło się pędzi potem do Europy. Następnie, słuchajcie, czasami zwierzęta zaskakujące, typu no, konie, bardzo fajne, różne, i wielbłądy. Była hodowla na dużą skalę wielbłądów, które z Krymu nawet sprzedawano do Azji Centralnej. I do nas. I potem taki Potocki mógł, proszę bardzo, wjeżdżam do Rzymu na o wielbłądzie. A co, ja nie mogę? No mogę, przecież mam i to stado małe. Kupiłem sobie, a gdzie? Na Krymie. Ikra z ryb, suszone ryby. Do przegryzka do piwa, tak? Kawior, przecież słowo perskie, opowiadaliśmy wam o tym, no. Tytoń, tak, bo są dobre warunki bardzo do hodowli. No tutun, tureckie słowo na tytoń, to jest nasz tytoń, tak? Stąd mamy nazwę. I tym, słuchajcie, handlują często bardzo czumacy. I teraz szlak czumacki. Co to znaczy? Czym oni się szczególnie zajmują? Sól, najbardziej. Sól była strasznie ważna. A sól były właśnie jeziora na północy Krymu, soli, tam je wydobywano i potem na wielkich wozach, te wozy nazywane marza po ukraińsku, od madżar po tatarsko-krymsku i zaprzęgnięte w woły tą sól, ale też te inne często produkty, ci właśnie czumacy, zjawisko nawet nazywano, że jest to czumactwo, prowadzili w głąb Rzeczpospolitej. Co to byli za ludzie? No, nazwa skąd się wzięła, tak? Czumak. No wiadomo, jest zgoda turecka. Tylko co? Zaczynamy hipotezy. Jedna jest, że czomak, buława, długa taka pałka, tak? Czyli, że generalnie oni mieli no, ze sobą, no, żeby się bronić i tak dalej, prowadzić. Czasami tego woła trzeba było w pupę uderzyć, żeby trochę przyspieszył. No to coś takiego mieli, tak? Druga opcja jest taka, że chodzi o tureckiego, turkijskiego czomak, czyli tak naprawdę ci, którzy się zanurzają. No sól trzeba wydobyć. Więc oni się zanurzają, żeby wydobyć sól z wody, z jeziora, tak? Następna opcja, też to mi się bardzo podoba, tumak, czyli słowo, które oznacza mieszańca, metysa, z rodziny mieszanej ukraińsko-tatarskiej. I na zasadzie, jak tłumaczą lingwiści, no to często byli tacy ludzie pogranicza. Troszeczkę byśmy powiedzieli, przyrównali ich do traperów, tak? Z Ameryki Północnej, żyjących na pograniczu tego świata, przenikających się światów tatarskiego i kozackiego. Jest świetny film Mamaj na ten temat. Przy okazji ukraiński możecie sobie zobaczyć na Google. I czumacy wchodzą oczywiście do ukraińskiej sztuki, literatury, od Tarasa Szewczenki poczynając, ale też, słuchajcie, do sztuki polskiej. Na przykład jest obraz Czumaki Tadeusza Ajdukiewicza, który sporo, nawet miał nazwisko Ajduk, jak Hajduk, słowo oryginalnie tureckie, arabskie, tak? Który też malował właśnie i w Turcji, w Rumunii. I Jarosław Iwaszkiewicz, przecież Ukrainiec z pełną gębą Polski, jeśli można powiedzieć, o Polak oczywiście z Ukrainy, który napisał taki piękny wiersz Żywoty. Słuchajcie tego. Mógłbym, jako czumak wędrowny, wioząc sól i dziegieć z Krymu czy Odessy, koczować bym mógł przez czarnomorskie stepy. W nocy czułbym powiew, równinami od morza idący. Żarem węgli oświetlone na czerwono słuchać i opowiadać przygody naiwne. A jestem domowym nauczycielem. Chciałem być marynarzem. Tam też jest chyba coś o Krymie. U świętej pamięci Krzysia Krawczyka.
Całe szeroko rozumiane ciało pedagogiczne, które nas teraz tak słucha. Chcieliśmy uprzedzić, że to nie jest tak, że Iwaszkiewicz po prostu zrezygnował z bycia nauczycielem, albo nie, po prostu no to jest tak takie poetyckie.
Znaczy
takie...
wiersz jest niezły, bo tam on wymienia różne postacie, w tym, że mógłby być wodzem indiańskim, mieć wiele skła i zajmować się bizonami, ale jest domowym nauczycielem. No.
Nijak się nie ma do obecnej sytuacji nauczycieli w Polsce.
Aż brzmi to tak w stylu Budka Suflera i te wspaniałe, znowu w życiu mi nie wyszło. Dobra, słuchajcie. Na szlaku czumackim no, ludzie nie siedzą tylko przy ognisku. No bądźmy poważni. No. Czasami się trzeba zatrzymać i się choryłki napić. Gorzałki. No to w karczmie jakiejś, tak? I tutaj nawiązujemy do poprzedniego podcastu i Pawła, który słusznie zakrzyknął, gdzie Rzym, gdzie Krym? Gdzie karczmy babińskie? Taka jest pełna ta zwrotka. To jest, słuchajcie, Mohort. Wincenty Pol, słynny, kluczowy motyw, bo kresy, stamtąd jest ten mit kresowy cały, gdzie jest niesamowita historia. Mohort, rycerz kresowy, jest grekokatolikiem i to bazylianinem, zakonnikiem, który walczy z kozakami, walczy z Wołochami, a jego kumplem jest Murza Tatarski. No, bractwo! I słuchajcie, tu nie chodzi o Rzym, stolicę Italii, tylko karczmę Rzym, która tam właśnie była na tym szlaku. Tak samo jak babińskie karczmy tam były, tak? Czyli to było na zasadzie, trochę się zgubiłem, tak? GPS mi się popsuł. Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie karczmy babińskie? No i tutaj Mickiewicz, pan Twardowski, oczywiście pamiętacie słynne ta karczma. Rzym się nazywa. I dajmy szansę troszeczkę. Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanka, swawola, pijaństwo, ledwie karczmy nie rozwalą. Ha, ha, hi, hi, hi. Hejże, hola, Twardowski siadł w końcu stoła, podparł się w bok jak bsza. Hulaj dusza, hulaj woła. Śmieszy, tumani, przestrasza. No więc słuchajcie, bierzemy to na warsztat. Krótka analiza wiersza. Dama Mickiewicza, pan Twardowski, co widzimy? Hulaj. No, ukraińskie słowo. Tuman, tumanić od obłoku, też na głupich ludzi, tak? słowo, które jest oryginalnie tureckie, bo duman znaczy po turecku dym albo mgła. I słuchajcie, zobaczcie, jaka super gra językowa. Bo co oni palą? Lulki. Lulka jest słowem tureckim na fajkę. Co się wpali w lulce? No można...
Tutun.
Albo czasami aszisz od Ibn Batuty z Maroka. Tak. Bardziej z Afganistanu oczywiście. Tutaj, żebyście nas nie oskarżyli, że promujemy lekkie narkotyki. No jest super gra językowa. Otumania. Ciekawe, czy Mickiewicz to łapał. Może, sam mając korzenie i będąc zainteresowany, może, tak, korzenie tatarskie. Otumania, czyli tuman jak mgła i tak dalej, bo on otumania, a jednocześnie otumania dosłownie, bo dym opuszcza dumanu dużo w karczmie. No dobra, no to jak jesteśmy przy takich różnych historiach, to możemy płynnie przejść literacko do naszego bractwa tatarsko-kozackiego. O tym było od groma w podcastach, ale szczególnie ciekawy jest złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. To mądrości pana Zagłoby. On miał takie, że tak powiem, wujek mi ściętej riposty, potop Henryka Sienkiewicza. I co tu jest na rzeczy? No, że jest i konfrontacja, ale jest też niesamowite przenikanie się, tak? I to jest rosnąca dzisiaj jest świadomość i wśród Ukraińców i Tatarów tej wyjątkowej relacji. I słuchajcie, no samo słowo kozak pojawia się po raz pierwszy w kodeksie kumańskim, o którym wam opowiadaliśmy w poprzednim podcaście, w bardzo ważnym zapytku literatury wszystkich ludów tureckich, który powstał na Krymie.
I nie wracajmy do tego, kto napisał kodeks
kumański. Tak, bo się zacznie wtedy never ending story. Natomiast oznacza wówczas lekką jazdę. Nie kozaków, którzy będą przypominać janczarów. Bardzo dobrą piechotę uzbrojoną w szable i w muszkiety, tak? I długo w Polsce mówiło się na jazdę kozacką. To oznaczało jazdę lekką. Lekką, przypominającą tatarską. W efekcie na przykład słynni Lisowczycy. Teraz jest właśnie ten jeździec wschodni, jest, możecie go zobaczyć w Łazienkach, przyjechał do nas, tak? Słynny obraz Rembrandta, tak? No to właśnie jest Lisowczyk, inna nazwa często używana, tak? I w efekcie ich nazywano od Lisowczycy, to jest od Lisowskiego, natomiast nazwiska, ale nazywano ich kozakami. Tak jak oryginalni kozacy. Potem stali się skojarzenie z piechotą. No to jak wiemy, walczą z Tatarami, ale też są często z nimi w sojuszach. I największy triumf bezdyskusyjnie tych sojuszy, to jest tak jak wam już na początku powiedziałem, powstanie Chmielnickiego. Ale sojusze i współpraca zaczęły się wcześniej. Chmielnicki nie wyskoczył jak Filip z Konopi, tylko było wcześniej, mamy przykłady tej współpracy i znowu jesteśmy w tle. To jest, słuchajcie, coś niesamowitego, że pierwszy historyczny traktat tatarsko-kozacki został zawarty w 1624 roku. I to dla kozaków było bardzo ważne, bo to była nobilitacja. Są, można powiedzieć, że podmiotem. Państwo są podmiotem prawa międzynarodowego, tak? Państwo inne, wprawdzie wasal, ale państwo zawiera z nimi oficjalny na papierze sojusz. W jakich językach spisano traktat? Po tatarsku. Tak naprawdę to było tak troszeczkę jak turecko-osmański i słowa liczne tureckie, arabskie i perskie. Jakbyśmy takiego Nogaja złapali, zaczęli mu czytać ten traktat, on by siedział i co? Czego? No troszeczkę tak jakbyśmy umowę jakichś dwóch korporacji w Polsce zaczęli czytać komuś, prawda, no gdzieś na wiosce na Podkarpaciu, tak? No to żebyście mieli świadomość, co to znaczy tatarski. A drugi język polski. Polski. Uznano, że polski to będzie ten język, którym zostanie spisany ten traktat. Wtedy jeszcze nie był on wymierzony przeciwko Polsce, bo Tatarzy współpracowali z kozakami wtedy przeciw Turcji. Słuchajcie, i przeciwko, była to też wojna domowa wśród nich. Ale w 1648 jest coś takiego, że to jest już bardzo ważny sojusz. Sojusz następuje na Krymie. Chmielnicki przyjeżdża, jest w Bachczysaraju i ma przemówienie i rozmowy, negocjacje i robi wielkie wrażenie, bo po prostu bardzo dobrze mówi po tatarsku i po turecku. Nauczył się na pograniczu i siedząc w niewoli, tak? Więc mówi bardzo dobrze, jest pod wielkim wrażeniem i rozmawia z kim? Z Hanem Islamem III, który, słuchajcie, mówi bardzo dobrze po polsku. I mówi bardzo dobrze po ukraińsku. No multikulti. Gdzie się nauczył? W niewoli Polski. Gdzie jego kumplem został syn Jana Zamoyskiego, tego Jana, kanclerz wielki, koronny Tomasz Zamoyski, który sam się w ten sposób uczył, że przychodził, siadał z islamem, jedli razem obiad, mówił, dobra, to teraz ty mnie uczysz. Ja cię uczę polskiego, ty słówka, mnie uczysz tureckiego.
Gramatyka, odmiany, tak.
A przy okazji winko, tak? Słuchajcie, bo wy macie może wyobrażenie, że ci muzułmanie to w ogóle...
Asceci,
oni nie piją. No ale to mamy relację, że co naprawdę wkurzało naszą szlachtę, że po prostu to jest... Jak jeden napisał, gadanie w tym Koranie o tym, że mają nie pić. Po prostu całą mi piwniczkę wyczyścili w pałacu. Caluteńką. I tak. Potem ich można było spotkać na koniach, jak się po prostu ledwo jadą. Pijaki jedne tatarskie. To są relacje z tego powstania. To nie są żarty. Więc w Bachczyseraju po prostu Chmielnicki robi wielkie wrażenie. Nazywa się go, słuchajcie, to kronikarze, prawdziwy lew. Po prostu bohater, słowo piękne, oryginalnie perskie, przez turecki, po prostu nieustraszony i mądry, tak? No więc Tatarzy się nim naprawdę zachwycają. I aparycyjnie też Chmielnicki pasuje, wydaje mi się. Pamiętajcie o tym. Od groma z tych małżeństw mieszanych i tak dalej, ludzi, którzy się asymilują, uciekają i tak dalej. 1646 anegdotka. Polski szlachcik Daszewski zaatakował podczas potyczki Chmielnickiego. Jak się tłumaczy potem, pomyślałem, braciszku, żeś Tatarzyna. Panie, co mnie pan tą szablą tniesz? Braciszku, pomyślałem, żeś Tatarzyna. Kronika. Słuchajcie, to jest piękne. Kronika tatarska tak się zachwyciła hetmanem, że stwierdziła, że tak naprawdę to jest muzułmanin. Słuchajcie tego. Hetman imieniem Melniska, czyli Chmielnicki, pielęgnował w duszy pragnienie bycia zaszczyconym, aby zostać muzułmaninem, a ponieważ jest prawdziwym wojownikiem, czyli na odwrót, jesteś prawdziwym wojownikiem, w głębi serca jesteś muzułmaninem. Gazi, rycerzu dżihadu, zdolnym dobrze służyć Allahowi wiecznemu. Możliwe, że zostanie muzułmaninem. No nie został. Ale to było w obie strony. Pamiętacie, co jak wam mówiłem, co Chmielnicki o Tuchajbeju, swoim towarzyszu broni. Mój brat, moja dusza, jedyny z soku na świecie, gotowy zrobić dla mnie, co zechce. Wieczna z nim jest nasza kozacka przyjaźń, której cały świat nie złamie. No i... Rzeczywiście w źródłach, słuchajcie, bardzo często nazywa się i kozacy, i Tatarzy piszą, że to jest braterstwo, bo zawierano też braterstwo krwi. To samo z nami, Murzowie tatarscy. Nacinamy rękę, mieszamy krew, jesteśmy braćmi. Ja się dostanę do niewoli, ty się troszysz o mnie. Ty się dostaniesz do niewoli u nas, ja się tobą zajmuję, tak? Indywidualnie. I w efekcie w źródłach krymskich macie często określenie kardesz kozacy. Kardesz to po turecku brat. Opowiadaliśmy wam o tym, że to przechodzi do polskiego. Macie kardesz, kardasz, te wszystkie nazwiska. Kardaszewski, kardaszawski, kardesz, ale też kurdesz. I w efekcie powstają całe pieśni biesiadne, tak, weselne. Do dzisiaj nawet widziałem jakieś disco polowe, ludzie kochani, no. I macie te kurdesze słynne, to jest z tureckiego. Myślę, że jakby, nie wiem, czy to będzie w ramach deislamizacji, coś się z tym stanie, no ale braterstwo. To przeczytam wam jedno z takich starych, dobrych, z czasów Rzeczpospolitej naszej pierwszej. Skoro się przytknie rękę do butelki, znika natychmiast smutek serca wielki. Wołajmy tędy, dzwoniąc kieliszkami, kurdesz, kurdesz nad kurdesz. Kurdeszami. To był taki przerywnik zawsze. Patrzcie dalej. Patrzcie, jak dzielny skutek tego wina. Już się me serce weselić zaczyna. Pod stół kieliszki pijmy szklanicami. Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami. Więc żeby nie było, że tylko jest bractwo kozacko-tatarskie, bo Polak w tle jest. Słuchajcie, Chmielnicki sam o sobie nie ma problemu, żeby mówić, jestem ruskim Tamerlanem. No. Więc słuchajcie, no Tamerlan, przypominam, szyją XIV-XV wieku, wielki, wybitny dowódca wojskowy. Okrutny, żeby nie było wątpliwości. Ale też mecenas sztuki i tak dalej. Człowiek o wielu osobowościach. Nie no, spokojnie. Ale jak to ciekawe, czy on sobie zdawał sprawę. No, przypomnijmy, opowiadaliśmy wam nieraz, to ludzie Tamerlana rozgnietli nas, czytaj, Tatarów, Tochtamysza i wielkiego księcia Witolda pod Worsklą. A on też będzie nas no, rozwalał chmielnickich. Zaraz zobaczymy. To tak a propos tego, jak słyszycie często, to możemy o tym kiedyś zrobić oddzielny podcast, ale on nie jest do końca taki osadzony tylko w Polsce. Często słyszycie, Rosja dzisiejsza atakując Ukrainę to Orda. Nie idźcie w tą drogę. Tą drogą. Słuchajcie, w tą stronę, przepraszam. Nie idźcie w tą stronę, tą drogą i Polacy, i Ukraińcy. Dlatego, bo to wielki błąd, można by długo o tym mówić, bo w tym momencie oddajemy to całe dziedzictwo Złotej Ordy i Ordy Krymskiej, Tatarskiej Rosji, a ona nie ma do tego prawa. Plus jeszcze jest to o tyle, że mówicie, wyzwalamy się z kolonialnego związku z Rosją. No to Rosja właśnie dominuje ta opowieść negatywna o Ordzie, tak? A tu widzicie, jest sztama, kluczowa sztama i wasz bohater Bohdan mówi o sobie ruski tamer.
To jest niesamowite, rozumiesz, jak jest przecież Rosjanie śpiewają stawaj strona ogromna ja na śmiertny boj z faszystką siłą i ciemnoju, prokletoju, ardoju.
Brawo!
I właśnie.
Brawo, drogi Pawle, no. Super, właśnie o to chodzi. To jest ten sama klisza. Sowiecka klisza, żeby sobie ludzie zdali sprawę, połączenie Ordy z nazizmem, tylko bez Rosji, bo to Rosja robi. Ale uwaga, to teraz, no często się mówi niebezpodstawnie, że generalicja rosyjska, że Putin musi, śpieszmy się kochać naszych generałów, tak szybko odchodzą, będę okrutny i bardzo dobrze, niech odchodzą do krainy wiecznych łowów, im więcej, tym lepiej. Więc no, sporo się mówi, jak jest świetnie w cudzysłowie dowodzona ta armia rosyjska, że mamy do czynienia po prostu z żenadą. Teraz jest nieco lepiej, ale to wam pokażemy, no że sorry, z nami też wtedy no, nie było najlepiej. Właśnie w czasach powstania chmielnickiego. To jest rok, który rzucił Polskę na kolana. I pokażę wam to zaraz w poezji. I to są spektakularne trzy wielkie klęski. Żółte Wody, Korsuń, Piławice.
Piławce. No klęski, których po prostu...
Tak. Po prostu jesteśmy rozniesieni na strzępy. Korsuń, hetman wielki, koronny i polny Kalinowski do niewoli. Fatalnie dowodzone Wojsko Polskie. No to jest naprawdę coś wyjątkowego, żeby dostać do niewoli obu hetmanów. I słuchajcie, głos oddajmy kronikarzowi. Jakich mamy hetmanów? I diabła tam miał być dobry rząd, kiedy pan Krakowski, hetman wielki, koronny Mikołaj Potocki, ustawnie się opił gorzałką, jako i w te czasy pijany w karecie siedział. A drugi polny hetman Kalinowski, choć chciał co począć, nie bardzo go posłuchano, a do tego wzroku dobrego nie miał. Bo na staje nie widział dobrze, kiedy na strzelanie z łuku kto od niego był, ledwo rozeznał, czy to, że to człowiek stoi. Czyli ślepy wiódł pijanego, a pijany ślepego. Takich mamy dowódców. Piławce. No to tutaj jest jeszcze weselej. Trzej regimentarze. Władysław Dominik Zasławski Ostrogski, numer jeden. Mikołaj Ostroruk, numer dwa. Aleksander Koniec Polski, numer trzy. No niestety Chmielnicki mógł być złośliwy. Ostrorok, Łacina. No perfekt Łacina, no ale panie, pan to na uniwersytet, a nie na pole bitwy. Koniec Polski, Dziecina. Ledwo pełnoletni, Zasławski, Pierzyna. No taki, że tak powiem, spać woli, a nie się z kimś bić. No to po prostu Łacina, Pierzyna, Dziecina. Fajna rymowanka. No niestety. Więc... Słuchajcie, no było czasami tak, no, że Chmielnicki mógł być naprawdę złośliwy i na przykład właśnie jak wziął Potockiego do niewoli pod Korsuniem hetmana, to hetman do niego, ty chłopie, że przecież szlachcic jest, no, ale obrazić trzeba. Czym ty tak zacnemu rycerstwu ord tatarskich się wypłacisz za tą pomoc, sojusz? Zobaczcie, żeby było jasno, bo wy macie znowu obraz tutaj w naszej ojczyźnie, wspaniałej Polsce, że ten dziki ordyniec to barbaria i tak jest postrzegany. Jak mówi hetman o nich? Zacny rycerz. Tak mówi o Tatarze. A co odpowiada? Bohdan, tobą, złotko. Tobą się wypłacę. No, bo Tatar sobie go bierze i mówi tak. Przelicz mi go tu. I kalkulatorek, kursy walut. Ile za hetmana dostanę? Pamiętajcie, to był też biznes. tak? Takiego dostanie, takiego, że tak powiem, tak jakbyście mieli w szachach hetmana, a nie pionka. Następnie powstają też dumy, dumki, tak? Kozackie. W folklorze ukraińskim są takie, prawda, takie poczucie satysfakcji, że Lach dostał wycisk, Polak, i prowadzę cię w ręce krymskiego chana, żeby cię krymscy nogaje nauczyli przeżuwać surową klacz. Dzisiaj byśmy powiedzieli, to, wow. Bo to jest Tatar. Tatar jedzenie.
Dieta
nie?
Paleo.
No, dieta paleo, ale ktoś by powiedział, o, jak dobrze zrobione i tak dalej. No, Paweł jest tutaj, słuchajcie, no, wegetarianinem, no, ale ja co jakiś czas rzadko, ale Tatara lubię.
No, ale nie surową klacz.
No wiem, no ale no słuchajcie, no tak się oryginalny Tatar, więc można powiedzieć, no ktoś odpowie, no nie jest aż tak źle, no, niech mnie uczą. Ale teraz oddajmy głos naszej kochanej ojczyźnie, lament korony Polski, bo po tym naprawdę to był nokaut. To było po prostu gołota, 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 30 parę sekund i leżymy po prostu na deskach, nasza ojczyzna. Znakomita jazda, wielokrotnie wam mówiłem, lekka tatarska, połączona z taborem kozackim, świetną piechotą, maszyna do zabijania. I znikąd nie słyszę pociesznej nowiny, wszędzie mizernie giną moje syny, zza Dnieprza, kozak i tatarzyn brzydki. Tutaj nie rycerz. Nakłada strzałę, wyciąga łuk szybki, by to podobna chcąc każdego ubić. I syny moje z korony wygubić. Przeklęty Korsuń i wy żółte wody, wyście mię pierwszej nabawili szkody. No więc jest świadomość, że naprawdę wycisk był totalny. Ale słuchajcie, oczywiście Rosja nie siedzi wtedy z założonymi rączkami, tylko sobie te rączki już tak robi, szoruje i mówi, dobra. Wkraczamy do akcji, można teraz przycisnąć. Przyjeżdża do Warszawy poselstwo rosyjskie, na czele stoi Puszkin, nie Aleksander. Widzą, że jesteśmy naprawdę słabi. Oczywiście proponują ligę przeciw Tatarom, ale jednocześnie legacja rosyjska żąda surowego ukarania, czytaj, dla części kara śmierci, dla innych chłosta, tortury i kary więzienia, autorów, jak oni stwierdzają, obraźliwych pism oraz książek, w których się dopatrzano oczywiście z niewagi państwa, jak, bo nazywano durną Moskwą, tak? Oczywiście nie tylko autorzy, drukarze też, ci od typografii. Oburzano się na, między innymi na dzieła Jana Aleksandra Gorczyna, Samuela Twardowskiego. Oczywiście mieli się też obelżywie o Rosjanach wyrażać, że to oczywiście tylko z imienia chrześcijanie, a z postępków i zwyczajów okazują się gorsi od barbarzyńców, a nawet tego brzydkiego Tatara. No i jakie zadośćuczynienie oprócz ukarania śmiercią winnych? 500 000 czerwonych złotych. To jest od groma pieniędzy, moi drodzy. Takie reparacje, rekompensaty za narażenie dóbr osobistych. I co jeszcze? A dawać mi Smoleńsk i kilka miast. No więc próbowaliśmy tłumaczyć, bo byliśmy ostro pobici, spokojnie, przecież o Polsce wiele obraźliwych rzeczy piszą, a przecie król i my tego za ubliżanie nie mamy.
Wolność pracy i wolność słowa.
Tak, i u nas to się tak aż nie karzy śmiercią, no może jakiś tam finansowy, no ale żeby człowieka łamać kołem za to, no. No ale na szczęście troszeczkę przyjeżdża, że tak powiem, poselstwo tatarskie, Mustafa Aga. Ostentacyjnie go przyjmujemy, żeby pokazać Rosjanom, uwaga, uwaga, bo tu alternatywa jest. A Mustafa Aga od razu zamyka się za nim w pokoju. Słuchajcie, dobra, było bicie, każdy sobie dał mocno po razie, wystarczy, mam kozaków, pogadam z nimi, wy też z nimi gadajcie, na Moskwę. Na Moskwę, bo pamiętajcie, dla Tatarów to jest główny wróg. Rosja. Bo zniszczyła inne chanaty i wiedzą, że kiedyś może zniszczyć ich, a oni chcą odzyskać te chanaty. I liczą, że wezmą kozaków, nas i ruszymy na Moskwę. I jak się zachowuje Mustafa Aga? Słuchajcie to. Oczywiście Puszkin zaniepokojony. Więc posłowie tatarscy posłańca Puszkina z powitaniem, pozdrowieniem nie tylko do siebie nie przypuścili, ale z wielkim wstydem wypędzić kazali. Mustafa Aga wymawiał polskim senatorom Rzeczpospolita, zbyt Moskali szanuje, którzy takich honorów wcale nie są godni. A spotkawszy Puszkina na dworze, albo też na ulicy, chwytał zaraz za rękojeść swej szabli i zbliżywszy się doń, łajał mu. kozy brodate, baby przebrane do kądzieli, wkrótce na was wytniem do nogi. No, generalnie język bardzo dyplomatyczny, ale na takich koleżkowców typu Ławrow chyba działa. Więc narzekali posłowie rosyjscy senatorom, wymawiając im, że na po prostu pogan, pochańców jednych na chrześcijan nakręcają. No więc to, co jeszcze wzmacniało taką opcję, bo zaczęła się dyskusja w Senacie i w Sejmie. Co robimy? Więc Adam Kisiel, senator i też wojewoda kijowski, prawosławny, to już jeden z ostatnich niestety, zwolennik ugody z kozakami, ale przeciwnik ich powstania, donosił, że życzą sobie porozumienia kozacy, że Chmielnicki obiecuje, że połączy się z Ordą i ruszy właśnie na Rosję. Więc było takie przekonanie, okej, dobra, może coś z tego zrobimy, ale była też bardzo duża obawa sojuszu Rosji ze Szwecją, przeciwko nam. Kiedy my się dogadamy z kozakami Tatarami, to oni się dogadają przeciwko nam ze Szwecją, tak? Bo cały czas to było, wiadomo, że można tłumaczyć, że aha, po co było to, że my cały czas uważaliśmy, że mamy prawa do korony szwedzkiej, do tronu i tytułowaliśmy się jako wazowie królami Szwecji. No oczywiście można powiedzieć, gdybyśmy tego nie robili, Szwedzi by się inaczej zachowywali. No nie do końca. No niestety było tak, że pamiętajcie, no oni, to państwo stało się państwem małym, mieli taką spartą północ. Oni żyli z najeżdżania i dewastowania. Zdewastowali Niemcy kompletnie, potem zdewastowali nas. Oni z tego żyli. No niestety. Więc zagrożenie nie było bezpodstawne. Baliśmy się tego sojuszu Rosji ze Szwecją i stwierdziliśmy, dobra, jednak pójdziemy na kompromis zgniły, obrzydliwy z Rosją. Więc oni mówią, no dobra, no to trzeba to publicznie spalić, te książki. Cholera jasna.
Jednak.
A my mówimy, no nie, no nie, 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 moment, no to nie wypada, no kompromis, taki kartki będziemy palić tam, gdzie jest o Rosji i Moskwie. No jest to trochę żałosne, prawda? No niestety, taka wolność prasy, jakbyś powiedział. Poseł stwierdził, dobra, okej. Okay. No więc publicznie spalono, słuchajcie, pod Zamkiem Królewskim. I lud stał i mówił tak, lepiej by król zerwał pokój z Moskalami, albo miastu ustąpił, zamiast tak hańbić koronę polską. Oto palą teraz na rynku sławę Zygmunta i Władysława, którzy pokonali Rosję, zdobyli Moskwę i tak dalej. I słuchajcie, w ramach przeprosin, to co jeszcze zrobiliśmy, oddano posłom wielką tablicę inskrypcyjną ze złoconymi literami, która była na kaplicy Szujskich. Ona upamiętniała zdobycie Moskwy, Smoleńska i wzięcie do niewoli cara Szujskiego. Więc naprawdę symbolicznie przyklękaliśmy, tak, godnościowy, na kolanka, jak się patrzy wtedy przed Rosją. I Tatarzy mówili...
To się źle skończy.
I Janusz Tasbir, wielki polski historyk, napisał tak. Już współcześni zdawali sobie sprawę, iż zgoda na spalenie wydartych z ksiąg kart oznaczała faktycznie kapitulację Rzeczypospolitej przed ingerencją moskiewską. Mówimy o roku 1650, tak? Byliśmy słabi. Co stanowiło wysoce niebezpieczny precedens na przyszłość, bo potem będą nieraz ingerować. Więc słuchajcie,
120 lat
brońmy wolności słowa. Pamiętajcie, przed ingerencją zewnętrzną. A! Memento dla Kremla i kończymy, słuchajcie. Na dzisiaj. Han Islam III Gerej tak napisał do cara Rosji Aleksieja Michajlowicza, że te dnieprowskie kozaki to jest odrębne państwo. I 1000 lat byli w poddaństwie u litewskiego króla. Ale odłączył się od niego. Chcą być, prawda, nie chcą być u niego w poddaństwie. Nie chcą być u nikogo w poddaństwie. Chcą być sami sobą siebie rządzić. Tłumaczę teraz z rosyjskiego. I żeby nikt nimi nie władał. I teraz jest najlepsze. Swoją jurtą sami chcą rządzić. I niech to będzie nasz przekaz do dziada z Kremla.
Obyśmy po wsze czasy swoją jurtą sami rządzili. Babelmałpa.tok.fm. Jeśli ktoś ma uwagi, pytania, propozycje, bardzo gorąco zapraszamy. Namawiając też do słuchania poprzednich odcinków podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Tam, gdzie warto, to sięgniecie nawet dalej w przyszłość do podcastu Lechistan. Do usłyszenia. A tak naprawdę po wakacjach, proszę Państwa, przerwie wakacyjnej.
Boże, Paweł, czy to widzisz, przekaż naszym ukochanym słuchaczom, że dwie po prostu łezki.
Będziemy tęsknić.
Tak. Jedna jest za Islama Gireja. Nie żartuję. Po prostu za wami. Widzimy się wkrótce.
I do usłyszenia mówią.
Adam. Nie widzimy się, ludzie, kochani. Co ja mówię? Słyszymy się. Wy nas słyszycie.
Ale oczyma wyobraźni.
Oczyma wyobraźni.
To jest
właśnie
pole, na którym pracujemy.
Nie, nie potrafię się z wami rozstać, słuchajcie. Dobra. Adam Balcer.
I Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.